Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy opowieść o upadku obyczajów na dworach ostatnich polskich królów. Chyba że coś mnie ominęło i znowu mamy monarchię, ale takie wieści raczej do mnie nie dotarły. Jak tak, to przepraszam. W każdym razie poznaliśmy już Augusta II Mocnego przez pryzmat jego romansów, a dziś przyjrzymy się priorytetom jego syna Augusta III. Czy to słynne powiedzenie "za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa" jest historycznie trafne? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Skoro już pojawiły się porzekadła z epoki, to lećmy w to dalej, tym bardziej, że Władysław Konopczyński całkiem nam ładnie obrazuje dzisiejszego czarnego bohatera. Z ładnego, pulchnego młodzieńca zrobiła się ciężka bryła mięsa i tłuszczu. Z każdym rokiem apetyczniejsza, bezmyślniejsza. W końcu dojdzie do tego, że król elektor dni całe będzie spędzać na strzyżeniu papieru, strzelaniu do psów lub policzkowaniu błaznów w najlepszym razie. Na polowaniach, które odpowiednio urządzone zakrawały raczej na wielką rzeź spędzonej zwierzyny niż na ćwiczenia sportowe. Swoją drogą, jedno z takich makabrycznych polowań miało miejsce we wrześniu 1752 roku. Na jego pamiątkę wzniesiono nawet kamienny obelisk w Nowej Białowieży nad Narewką. To taka informacja, która, jak sądzę, nigdy nikomu się nie przyda. Bez sensu. Jak rządy Augusta III, który nawet po polsku nie mówił. To jak rządził? Ufał absolutnie swoim doradcom, którzy bezlitośnie to wykorzystywali. Najbardziej chyba zyskał premier minister Henryk Brühl. Władca zgadzał się niemal na wszystko, w efekcie czego premier zgromadził masę ziem, funkcji i oczywiście, co za tym idzie, pieniędzy. Podobno jedynym pytaniem, jakie zadawał August III swojemu najbliższemu doradcy, było: czy mam pieniądze? Brühl miał zawsze odpowiadać, że oczywiście, jasne, przy czym nic nam nie wiadomo, żeby dodawał zaraz potem, że on też ma, i to od groma. Drugim zausznikiem, doradcą, karierowiczem, który skorzystał na zerowym zaangażowaniu Augusta III w polską politykę oraz na fakcie, że nie mówił w naszym języku, był Jerzy Mniszech. Gość w imieniu władcy, ale i oczywiście swoim, prowadził po mistrzowsku politykę dziel i rządź, ciągłymi intrygami, napuszczając na siebie choćby Czartoryskich i Potockich. Pięknie rozgrywał szlachtę nie tylko łapówkami, ale też groźbami, na przykład wizją wprowadzenia do nas obcych wojsk. Swoją drogą, i tak to za jakiś czas nastąpiło. Wielu szlachciców było tym działaniem szczerze oburzonych, z kolei innym było wygodniej i było im na rękę utrzymanie takiego stanu rzeczy. Zamiast reformować kraj, woleli zająć się sprowadzaniem na swoje sale teatralne grup aktorskich i muzycznych z Włoch czy Francji. Tak, na przykład Branickcy czy Radziwiłłowie mieli prywatne sale teatralne i to wcale nie małe. Miewały piętrowe loże, na których zasiadając goście na czele z gospodarzem podziwiać mogli klasyki Moliera, ale też czasem dzieła napisane przez samych magnatów. Najczęściej były mizernymi gniotami, ale ponoć dzieła Stanisława, Herakliusza, Lubomirskiego nie wywoływały u widzów poczucia zażenowania. Warto to podkreślić. Wróćmy jednak do króla, ale nie będziemy mówić o rządzeniu, bo to Augusta III zwyczajnie nudziło. No nie chciało się chłopu nijak angażować w reformy kraju, który ich desperacko potrzebował. Zamiast tego wolał się skupić na takim zmienianiu form obchodów świąt dworskich, żeby nie musieć się widywać z poddanymi. W końcu uznał, że przebywanie w tej polskiej norze jest ponad jego siły i wyjechał do Saksonii, gdzie zmarł, o słodka ironio, w 30. rocznicę objęcia polskiego tronu. Nasz najgorszy władca? Oj nie, o najgorszym będzie w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.